Na drugim liście świętego Pawła do Koryntian. Drugi list świętego Pawła do Koryntian i kontynuujemy dzisiaj rozważania z 11 rozdziału. Ostatnio był ten początek. Dzisiaj od wersetu 7 do 15. Drugi Koryntian 11, 7 do 15. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię. Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach, Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem są fałszywi, z fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie jeszcze raz za apostoła Pawła, za drugi list do Koryntian, za te wszystkie prawdy, które płyną o Tobie, o Twoim Królestwie, Ewangelii, o krzyżu, Panie. Prosimy Cię o mądre serca, prosimy Cię o dojrzałe serca, o to, byś, Boże, Ty nas odpowiednio dostroił do swoich myśli, do Twojego słowa. Prosimy Cię, działaj w nas przez Ducha Świętego, ze względu na Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Amen.
Tytuł roboczy, można powiedzieć, dzisiejszego kazania. Czasami ciężko dobrać jeden najlepszy tytuł, ale powiedzmy, że tytuł roboczy dzisiejszego kazania brzmi: ile warte jest nasze chrześcijaństwo? Ile warte jest nasze chrześcijaństwo? I zadam wam pytanie na początek. Jak myślicie, ile warte jest jedno przemówienie, jedno wystąpienie?
No.
1 czerwca bieżącego roku w prasie, między innymi w Newsweek Polska, w TVN24 pojawiła się informacja, że były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zażądał 330 tysięcy funtów brytyjskich, czyli prawie 2 miliony złotych, za 20-minutowe przemówienie na konferencji poświęconej problemowi walki z głodem. Przy czym tłumaczył, że chyba 80 tysięcy z tego ma pójść na fundację jego żony, czy coś, która tam wspiera kogoś. Organizatorzy niestety proponowali marne 215 tysięcy. No ale Blair się uparł, chciał 330. No, Newsweek tutaj sugeruje, że chodziło o to, że chciał przebić Billa Clintona, który rok wcześniej, dokładnie na tej samej konferencji poświęconej problemowi walki z głodem, otrzymał za 30-minutowe przemówienie 327 tysięcy funtów. No tak, ale niestety tutaj nie przebił. Wobec nieugiętości Tonego Blaira organizatorzy wykreślili go z listy gości. Widać, nie był aż tak ważny jak Bill Clinton. Także słuchajcie, w zasadzie, gdyby pomyśleć o świecie, To normalne, że byli prezydenci, to normalne, że byli premierzy, to normalne, że byli dyrektorzy generalni, czyli prezesi zarządu, czyli to, co się po angielsku nazywa CEO, tak? Korporacji, zgarniają po 100 tysięcy dolarów i więcej za jedno wystąpienie. W sumie też nie powinno nas to dziwić, bo odkąd świat cywilizowany jest znany, tak, odkąd była Grecja i Rzym, to takie praktyki są w zasadzie normą. Takie praktyki są normalne, że można zażądać dużo za za tego typu wystąpienie. Co ciekawe, też to czytałem w książce sprzed kilku dekad, może 30 lat. Chrześcijańscy mówcy, tak? Znani chrześcijańscy mówcy potrafili wtedy zgarnąć ponad 30 tysięcy dolarów za jedno wystąpienie. Pewnie dzisiaj jest to więcej, tak? Inflacja, czasy się zmieniły, trochę więcej. Ale to znowu nie powinno nas dziwić, jeśli ktoś wie, ile zarabia coach na przykład dzisiaj, to pracując 2-4 godziny w tygodniu można w sumie mieć z 20 tysięcy złotych wypłaty. Także mówię, nie powinno nas to dziwić. W każdym razie, słuchajcie, w tego typu wystąpieniach, i zobaczcie, tutaj decyzja Tony'ego Blaira jest taka, a nie inna, ale rzeczywiście może się wydawać, i to tak zawsze było, że mniejsze sumy pieniędzy mogą wręcz sugerować, że przemówienie jest mniej ważne. Tak, jeśli coach nie bierze za dużo też, to może sugerować, że nie jest jeszcze na wyżynach coachingu. Może właśnie Tony Blair myślał, że jest warty trochę więcej, jego przemówienie jest warte trochę więcej niż marne 215 tysięcy, kurczę, no, za 20 minut tylko tyle, no, bez przesady. I słuchajcie, dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że już wiecie z tego listu, że właśnie tego typu zarzut był skierowany do apostoła Pawła. Dlaczego za swoje przemawianie nie brał pieniędzy? Czy jego Ewangelia była nieważna? Czy jego nauki były nieważne? Także nie wziął w ogóle od nich pieniędzy, tak? Tu pisze, że nawet sobie to postawił za punkt honoru i za swoją chlubę, żeby nie brać od nich pieniędzy. Czy był świętym Franciszkiem z Asyżu, z zakonu żebraczego jakiegoś? No też nie. On mówi, słuchajcie, że złupił, żeby nie brać od Koryntian, złupił, tak? Można powiedzieć, wydoił, mówiąc brzydko, współczesnym językiem, zbory w Macedonii, które były o wiele, wiele uboższe niż kościół w Koryncie. Będziemy jeszcze troszkę o tym mówili, ale to nie jest tak, zobaczcie, że to jest Paweł, który, że tak powiem, chodzi z ptaszkami na boso, odziany w wór pokutny i, że tak powiem, nie ma w ogóle pieniędzy za to, co robi, tak? Nie wziął pieniędzy, no i to mogło być dziwne, nie? To mogło być dziwne, że za swoje przemówienia, tak jak tamci superapostołowie, wiecie, to byli jego oponenci, brali, można przypuszczać, że całkiem pokaźne sumy pieniędzy. Tak chciałem wam zadać pytanie na marginesie. Jak myślicie, ile warte jest wystąpienie Marka czy moje? 50, 100, 200 zł? Słuchajcie, gdzieś się jedzie i się dostaje od kościoła 200 zł, to jest wow. Ale to już pomijając, to nie będziemy w to wchodzili. Nie będziemy w to wchodzili, bo to nie o to też chodzi. My, że tak powiem, łupimy innych, żeby móc innym zwiastować Ewangelię. Mówiąc już brzydko. Wiem, że kwestia pieniędzy jest zawsze obraźliwa. Wszyscy są obrażeni. I to wiem, że wy też pewnie będziecie obrażeni po tym kazaniu. Ale trudno. Już taki mój marny los najwyżej skończę jak Jeremiasz w studni. Słuchajcie, Paweł miał prawo wziąć od nich pieniądze. Miał prawo wziąć pieniądze za swoją posługę w Koryncie. Pisał już zresztą o tym wcześniej w pierwszym liście. Jeśli macie Biblię, to możecie obrócić kilka kartek wstecz do pierwszego listu Koryntian, 9 rozdział. I to jest, można powiedzieć, ogólna zasada. To jest ogólna zasada, która dotyczy w ogóle pracowników Kościoła, tych, którzy głoszą Ewangelię i z Ewangelii żyją. Zobaczcie od wersetu 12-13. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją. Tutaj Paweł ma na myśli lewitów, którzy żyli z części ofiar, które przychodziły do świątyni. A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, ani napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szacharstwo. Jaką już wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Zobaczcie, ten fragment się zaczyna właśnie od tego, że Paweł mówi, że każdy pracownik ma prawo do należytej zapłaty. Tak? Lewici żyli z dziesięcin ludu Bożego, czyli różnych darów, które wpływały do świątyni. Paweł mówi, że wobec Koryntian zdecydował, że nie będzie od nich brał. I to jest właśnie ta zagłostka tutaj w tym liście. Dlaczego Paweł nie chciał wziąć od Koryntian pieniędzy? I myślę, że powodów można dopatrywać się kilka i postaram się je wymienić i trochę opowiedzieć o nich. Dlaczego Paweł nie chciał wziąć od Koryntian pieniędzy? Bo możliwe, że jako ich ojciec, tak, pamiętajmy, że Paweł był ojcem, założycielem tego kościoła, jako ojciec chciał pokazać tą zasadę, tak? To ojcowie łożą na dzieci, to ojcowie doprowadzają dzieci do dojrzałości, żeby dzieci się usamodzielniły i chciał im dać przykład własnej pracowitości. Tak? Wśród nich, kiedy był, płynęło wsparcie z Macedonii, z tych uboższych zborów, a Paweł przy okazji pracował w Koryncie, tak? Więc w ten sposób możliwe, że chciał im dać w ten sposób dobry przykład tego, jak powinno się postępować. Może jest inny powód. Zobaczcie, kiedy ktoś komuś płaci, to wydaje się, że ma nad nim władzę, tak? Pieniądze to władza, wiecie o tym. I Paweł możliwe, że w tym wypadku, kiedy Koryntianie byli w tym a innym miejscu duchowo, nie chciał być przez nich związany, tak? Nie chciał być przez nim związany, że niby oni panują i mogą nad nim kontrolować. Słuchajcie, to często się dzieje i to widzimy w Księdze Sędziów, to czasami widzimy w dzisiejszych kościołach, tak? Jeśli my jako, nie wiem, jakaś rada kościoła zatrudniamy pastora i mu płacimy, to chcemy, żeby on wykonywał wszystko tak, jak mu mówimy, tak? To jest nasz pracownik, płacimy ci, więc rób to, co od ciebie wymagamy. Także w takim układzie, słuchajcie, w takim schemacie pastor staje się wykonawcą, tak? Pastor staje się wykonawcą. I oczywiście istnieje coś takiego i tutaj nie możemy też, że tak powiem, tego zminimalizować. Nie powinniśmy zminimalizować, że istnieje coś takiego jak rozliczenie pastora przed zborem czy misjonarza przed zborem z wykonywanej pracy. Jeśli tego nie ma, no to pastorzy i misjonarzy też, jako ludzie grzeszni, mogą nadużyć tej pozycji, mogą nadużyć tych pieniędzy, w najgorszym wypadku skończyć na nic nie robieniu. Nie wiem, znam takie przykłady, tak, pastorów, którzy przyjechali z wielkimi pieniędzmi do Polski, jak na tamte czasy, żyli ponad stan i niekiedy właśnie zdarzało się tak, że nie za bardzo, że tak powiem, tutaj rozwijali się, tak, w tej służbie za te pieniądze, które otrzymywali. Mówiąc delikatnie, tak? Ale widzicie, to też jest złe podejście, kiedy Kościół myśli, że płaci i my musimy robić, tak? To nie jest odpowiednie nastawienie, bo raczej, i to jest filozofia bardzo wielu kościołów, przeważającej liczby kościołów, kościoły powinny myśleć o płaceniu swoim pracownikom, swoim pastorom, nie wiem, misjonarzom w ten sposób, że płacenie to jest uwolnienie kogoś do służby do służby dla tego Kościoła, dla służby dla Ewangelii, tak? To jest trochę tak, wiecie, że pastorom płaci się z góry, tak samo jak innym służbom, innym zawodom użytku publicznego, jak to się mówi, tak? Policjanci i tak dalej mają płaceni z góry. Kiedy ja pracuję w szkole, mam płacone z dołu, czyli dopiero jak przepracuję miesiąc, to otrzymuję wypłatę. Natomiast tego typu służby, w tego typu służbach płaci się z góry, po to właśnie, że to jest ta filozofia, uwolnić tego pracownika, tak, czasowo do służby, do zaangażowania się w kościół, w pracę, w misję i tak dalej, czy w społeczeństwo, tak? Czyli w ten sposób po prostu kościoły, płacąc pastorom, powinny kupić ich czas po to, aby mogli w wolny sposób, niezwiązany, tak, bez związanych rąk, zwiastować Ewangelię. Także w ten sposób, myślę, że to jest taka zasada, nie? Że Paweł mógł się bać o to, że kiedy weźmie od nich pieniądze, oni będą od niego wymagali, tak? No, i mówię, są w Biblii przykłady, w Księdze Sędziów jest jeden lewita, który mówi: zapłaćcie mi, a będę odprawiał wam nabożeństwa, jakiekolwiek chcecie. Będziecie chcieli tu skakać na linach. Nie no, bez przesady. On tam oczywiście mówi: będę czcił jakiegokolwiek Boga chcecie, tylko mi zapłaćcie, tak? Ale już żeby wam powiedzieć, nie wiem, byście mi zapłacili, byście powiedzieli: no pastorze, chcemy tutaj jakieś trapezy, jakieś drabinki, chcielibyśmy bardziej postmodernistycznie podejść do nabożeństwa. Chciałbym zwisać nogami, tak, głową w dół podczas śpiewu. No to oczywiście jest przekoloryzowane, ale wiecie o co chodzi. I myślę, że jest też możliwy trzeci powód, dla którego Paweł nie chciał wziąć od Koryntian pieniędzy. Paweł nie chciał, aby kościoły w Achaii, czyli ten kościół w Koryncie, plus jakieś tam kościoły możliwe, które spoglądały na kościół w Koryncie, żeby myślały, że Paweł głosi Ewangelię po to, aby stać się bogatym. Widzicie, nie brał od nich wsparcia. To był zamożny kościół. To był naprawdę zamożny kościół. I to często tak jest, nie? Że jak ktoś jest zamożny, to myśli, że za pieniądze może kupić wszystko. I tu jest może ta mądrość Pawła, nie? Że nie wziął od bogatego kościoła pieniędzy, złupił inne kościoły. To jest ciekawe, że on to używa, bo naprawdę duże wsparcie szło ze zborów macedońskich, które było o wiele biedniejsze, ale nie wziął od Koryntian. I wydaje się, że ta mądrość ujawniła tutaj jego motywację, tak naprawdę, nie? Że on wiedział, z jakimi ludźmi ma do czynienia i wiedział, że może się narazić na tego typu myślenie tego kościoła, nie? On tak naprawdę w tym wszystkim ujawnia swoją motywację, a przy okazji motywację tych superapostołów, o których czytaliśmy ostatnim razem, tak? Zobaczcie, w 5 wersecie czytamy: ja uważam, że w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom, tym ludziom właśnie, którzy myśleli, że Paweł jest słaby, brzydki, nie umie mówić, tak? Nie umie przemawiać. Natomiast oni, piękni retorzy, po botoksach i tak dalej, prawda, wychodzili, przemawiali, zgarniali 320 tysięcy funtów za kazanie. Widzicie, Paweł mówi coś takiego: jeśli motywacją w głoszeniu Ewangelii są pieniądze, to jest to problem. To nie chodzi o to, że za głoszenie Ewangelii nie można brać pieniędzy. Biblia mówi cały czas tak: kto Ewangelię zwiastuje, z Ewangelii żyje. Ale jeśli robisz to dla pieniędzy, to jest to problem. Ewangelia nie ma być zwiastowana za darmo, lecz jeśli motywacją są pieniądze, to jest to problem. I Paweł tutaj wskazał nam już wcześniej w tym liście na przykład Chrystusa. Nie wiem, pamiętacie 8 rozdział, werset 9? Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. I teraz zobaczcie, Paweł dokładnie tak jak Chrystus, z tymi pieniędzmi, które miał wcześniej, przychodzi do Koryntu, staje się dla nich ubogi, po to właśnie, by oni jeszcze bardziej ubogacili się, wzbogacili się w Ewangelii przede wszystkim. I może to jest właśnie ta różnica w pracy w Kościele, która określa się, którą określa się tym pytaniem, kogo kochasz tak naprawdę, nie? Jako pracownik Kościoła, pieniądze czy Chrystusa? Pieniądze czy Chrystusa? I to jest ten kontrast, który Paweł stara się rysować między sobą, a między innymi nauczycielami, którzy po nim przyszli do tego Kościoła i zaczęli podważać jego dobre imię. Zaczęli podważać jego dobre imię. Mówili właśnie ludziom, a to jest cieniaz, to jest Słabeusz, jego mowa jest do niczego. Zwiastuje wam jakąś Ewangelię cierpienia. A przecież Chrystus po to cierpiał, żebyście wy nie musieli cierpieć. Wierzycie w tą Ewangelię? Chrystus umarł po to. Chrystus cierpiał po to, żebyś ty nie musiał cierpieć. Wierzycie w tą Ewangelię? Kto wierzy? Ręka do góry. No to jest fałszywa Ewangelia. To jest fałszywa Ewangelia. Zwróćcie uwagę, że spór między Pawłem a tamtymi superapostołami rozgrywał się właśnie o motywację. Oni oskarżali Pawła o rzeczy, w których nie zawinił. I dlatego Paweł tutaj w dalszej części tego fragmentu, który przeczytałem na początku, odnosi się do metod, czy obnaża metody szatana, samego szatana. Zobaczcie, Paweł nazywa tych superapostołów po imieniu. Paweł nazywa ich sługami szatana. Bardzo mocne, chyba najmocniejsze stwierdzenie, jakie może paść tak w kontekście chrześcijańskim. Wiemy, że Pan Jezus powiedział takie coś do Piotra, tak? Kiedy Piotr zaczął mu szeptać, a może nie musisz umrzeć, nie idź na ten krzyż, nie? Co Jezus powiedział do niego, idź precz ode mnie, szatanie, tak? I teraz zobaczcie, nie? Ci ludzie mówią o Pawle rzeczy nieprawdziwe, w których nie zawinił, i to jest dokładnie to samo, nie? Nazywa ich sługami szatana. Szatan przede wszystkim, słuchajcie, bo ja wiem, że szatana kojarzymy tylko z diabłem i tak dalej, ale szatan przede wszystkim, jakbyśmy czytali Biblię od początku, to jest oskarżyciel, to jest prokurator. To jest dyrektor Departamentu Publicznych Oskarżeń, moglibyśmy powiedzieć. Tak? Szatan na początku miał oskarżać przestępców. Tyle tylko, że jego rola wykraczała poza zwykłe oskarżenia. Tak? No bo co z tego? Co gdy przestępca, grzesznik nie ma przestępstw? No i znamy przykład Hioba. Szatan szepcze różne rzeczy do uszu ludzi, którzy później to powtarzają. Pamiętacie trzech przyjaciół Hioba? Myślę, że oni zbratali się w dobry sposób z szatanem, stwierdzając, no, że przecież w tym życiu nie powinieneś cierpieć. Tak? Widzicie? To jest bardzo podobne do tej fałszywej Ewangelii. Chrystus cierpiał, abyś ty nie musiał cierpieć. Czyż nie? Także szatan szepce ludziom różne rzeczy do uszu i staje się nie tylko oskarżycielem, ale i kusicielem. Jeśli ludzie go nie posłuchają, to wiecie, jaka jest później broń. Jeśli ludzie nie posłuchają tego, co im szepczesz, to co? No to musisz wprowadzić zamieszanie. Musisz powiedzieć coś nieprawdziwego na ich temat. Musisz wystosować jakieś fałszywe oskarżenia. Widzicie, tak samo ci fałszywi apostołowie, ci arcyapostołowie, jak ich Paweł nazywa, chcieli przekonać Kościół w Koryncie odnośnie różnych rzeczy, w których Paweł nie zawinił. Widzicie, w ten sposób właśnie służyli oskarżycielowi, w ten sposób służyli kusicielowi. Podkopywali prawdziwą Ewangelię, czyli przecząc krzyżowi, tak? Zobaczcie, w pierwszym, drugim liście do Koryntian bardzo mocny jest ten temat krzyża. Od tego się zaczyna pierwszy list do Koryntian w pierwszym rozdziale. Mowa o krzyżu jest głupstwem, tak? Ale krzyż jest tym sednem. Nie wiem, dzisiaj się różne rzeczy mówi o krzyżu. Ostatnio miałem ciekawą rozmowę z pastorem pańskiej Bystrzycy, jak byłem tam przez kilka dni. Jeden z członków doprowadził do tego, że ściągnęli krzyż z przodu. No bo przecież krzyż, no nam się kojarzy z katolikami i tak dalej. No to nie, no krzyż nam... Ale słuchajcie, naprawdę, czym więcej o tym myślimy, to krzyż... Nie ma bardziej odpowiedniego symbolu dla chrześcijaństwa niż krzyż. Niż... To jest nasze sedno, krzyż właśnie, tak? To jest sedno, czyli branie, Jezus powiedział, niech każdy bierze swój krzyż, tak? Niech mnie naśladuje. Co to znaczy brać krzyż? To znaczy umierać dla siebie, tak? To znaczy umierać dla moich pragnień, dla... Tak? Ale znowu, nie tak sobie, żeby się umartwiać, ale umierać dla czegoś po to, by żyć dla innych, by służyć innym, tak? To jest to, nie? Bardzo często podkopuje się tą prawdę krzyża. Widzicie, tego typu rzeczy, tego typu zachowania arcyapostołów nie tak łatwo jest rozpoznać w życiu. Paweł mówi wyraźnie, szatan pojawia się w naszym życiu jako anioł światłości, słuchajcie. I to naprawdę to nas powinno przerazić. Ja wiem, że my się przerażamy horrorami, najbardziej przerażona skrąg, jakieś dziewczynki wychodzące ze studni, z telewizorów i tak dalej, czeszące się przed lustrem, ciemne, krótsze włosy. To nas najbardziej przeraża, ale tak naprawdę powinno nas jeszcze bardziej przerazić to, że przychodzi do nas ktoś i słuchajcie, nie czujemy zapachu siarki. Patrząc na stopy, nie widzimy kopyt. Jest raczej słodki, przyjemny, uśmiechający się błogo, dopóki nie zdobędzie kontroli, nie? Dopóki nie zdobędzie nad nami kontroli. C.S. Lewis w listach Starego Diabła do Młodego wskazał, jaka jest droga do piekła, pamiętacie? Droga do piekła jest delikatnie pochyła. To nie jest spadek, to jest delikatnie się schodzi w dół, bardzo, bardzo, bardzo długim takim zejściem. Jest miękka, bez ostrych zakrętów, bez wielkich prób i w dodatku nie posiada żadnych drogowskazów, więc wydaje nam się, że to my wybieramy tą drogę. To jest droga naszej słuszności, naszej racji. Widzicie, fałszywi apostołowie pojawiają się jako słudzy sprawiedliwości. Mają w sobie naprawdę znaki dobra. Mają w sobie znaki dobra. I mógłbym wam wymieniać przykłady teologów z historii Kościoła, którzy oficjalnie stali za, można powiedzieć, ortodoksją, pisali książki apologetyczne. XVIII wiek jest kilku takich. Później w domu pisali dzieła dotyczące deizmu, tego, że Chrystus nie był prawdziwie Bogiem i tak dalej. Także widzicie, to jest to, nie? Że dobro jest pomieszane ze złem. Nie? To nie jest tak, że widzimy, że tu cuchnie siarką, że tutaj od razu wszystko widzimy. Tak? To jest bardzo, słuchajcie, bardzo bardzo subtelne. I myślę, że najlepszą bronią współczesnych aniołów światłości, myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo łatwo pokonuje chrześcijan w historii, to jest subtelne szeptanie do naszych uszu rzeczy o innych. Tak jakby patrzeć na historię świata, to wydaje mi się, że stopniowo ludzkość upada w poszczególnych przykazaniach dekalogu. Na początku widzimy, jak Izrael upada w pierwszym przykazaniu, później w drugim przykazaniu, później łamią przykazanie sabatu. Ja myślę, że my z naszą historią jesteśmy gdzieś około przykazania, które brzmi: nie składaj fałszywego świadectwa. o swoim bliźnim, tak? Widzicie, to jest ciekawe rzeczy, nie? Szeptanie do naszych uszu rzeczy o innych, plotka o bliźnich, znajomych, pastorach, która nie brzmi jak plotka, ale brzmi raczej jak dzielenie się prawdą i mądrym rozeznaniem odnośnie tych osób. Podważanie czyjejś motywacji, tak? To jest właśnie to, co się działo w Koryncie. Podważanie czyjejś motywacji, nie? Wylewanie zgorzknienia i zranienia, które brzmią jak świadectwo naszych szczerych emocji, nie? To wszystko, by ulżyć. Wszystko, by ulżyć, by ściągnąć z siebie ciężar. Jak się przecież podzielę tymi ciężkimi rzeczami, to będzie fajnie. Inni będą dzielili moje stanowisko. Wszystko, nie? Wszystko robimy, by jednak sobie ulżyć, by ściągnąć ten ciężar. Ewangelia przecież jest o tym, prawda? Zgodzicie się wszyscy, że Chrystus cierpiał po to, byśmy my nie musieli cierpieć. Nie? Teraz ja jestem aniołem światłości przez chwilę. Widzicie, możemy mieć wszystko bez krzyża, mówi dzisiejsza Ewangelia często, tak? No i słuchajcie, tylko pytanie, jaki jest koniec tej drogi, skoro Biblia jednoznacznie mówi, że do chwały dochodzi się przez dolinę cienia śmierci. To jest jedna ze starotestamentowych metafor. A tą drogą przez dolinę cienia śmierci jest krzyż właśnie, tak? Idziemy do chwały przez cierpienie, przez umieranie dla siebie. Także widzicie, z jednej strony mamy tą drogę bardzo nieznacznie pochyłą. Tak jak jedzie się w górach i czasami macie 8%, jak już macie 12%, wow, no, trzeba cisnąć po hamulcach, bo to jest już bardzo stromy spadek. Ewangelia to jest tak, nie wiem, fałszywa Ewangelia to jest tak 0,5%, może procent spadku. Nie? Jaka jest prawdziwa Ewangelia? Jest właśnie wąską, pochyłą ścieżką, trudną ścieżką do wspinaczki, ścieżką szorstką, z zakrętami, z próbami, ale na szczęście, dzięki Bogu, z konkretnymi wskazówkami, z konkretnymi drogowskazami. Widzicie, ona wzywa nas do bycia jak Chrystus, który, będąc bogaty, ogołocił się, stał się ubogi, aby wzbogacić innych. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to nauczanie apostoła Pawła, nauczanie o poświęceniu w różnych kwestiach, w kwestii pieniędzy, w kwestii samego życia, Panie. Prosimy Cię o mądre serca, prosimy Cię o serca, które Tobie zaufają, aby iść tą drogą, aby iść tą cięższą drogą, drogą jednak, która obiecuje i naprawdę ma o wiele większą nagrodę na końcu. Prosimy Cię o moc i o siłę do pójścia za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen.